Ksiądz Gaudenty Pikulski, Bernardyn, przesłuchuje naiwnych. Drzwi otwiera im sam. Przychodzą tu na jego zaproszenie. Najpierw długo czekali przed kancelarią lwowskiego klasztoru. Czekanie odebrało im resztki pewności siebie, z jaką tu przyszli. I bardzo dobrze. Będzie księdzu łatwiej. Często ich ostatnio widuje. Żarliwie modlą się na każdej mszy w lwowskiej katedrze i zwracają na siebie uwagę mimo nowych strojów, które zakupili zamiast tamtych ciężkich kapot i kusych spodni. Teraz wyglądają jak ludzie, myśli Gaudenty Pikulski, uprzejmie wskazując im miejsce przy stole i z zaciekawieniem patrzy na Szlomaszora. Zgolił brodę. Odsłonięta skóra jest jasna, prawie biała, i w ten sposób twarz podzielona jest na dwie części. Górną ciemną, opaloną i dolną dziecinną, albo jakby piwniczną. To słowo przychodzi księdzu Pikulskiemu do głowy. Mężczyzna, który wyłonił się ze Szlomaszora i który nazywa się teraz Franciszek Wołowski, jest szczupłym, wysokim człowiekiem o pociągłej, miłej twarzy, wyrazistych, ciemnych oczach i mocnych brwiach. Długie włosy, lekko już przyprószone siwizną, spływają mu na ramiona i stanowią zabawny kontrast dla tabaczkowo-miodowego, nowiutkiego żupana z czerwonym pasem tureckim przewiązanym wokół wątłej talii. Sami się do niego zgłosili, choć nie ukrywa, że ich do tego zachęcał, mówiąc przy każdej okazji, że gdyby chcieli coś wyznać. Wziął więc dwóch sekretarzy, którzy teraz w gotowości z kompletem zaostrzonych gęsich piór czekają na znak. Najpierw mówią, że pan jest już pewnie w Warszawie i zobaczy się z królem. Potem patrzą na siebie i ten, co powiedział pan, poprawia się i dodaje Jakub Frank. Brzmi to uroczyście, jakby Jakub Frank był zagranicznym ambasadorem na specjalnych prawach. Ksiądz Pikulski stara się być sympatyczny. Tyle słyszeliśmy o waszym postanowieniu przyjęcia religii chrześcijańskiej i że podjęte ono zostało już dawno, a wasza żarliwość jest przysłowiowa i wywołuje łzy wzruszenia wśród mieszczan lwowskich i naszej szlachty. Wchodzą służący z poczęstunkiem, o który postarał się ksiądz Pikulski. Owoce w cukrze, zwykłe suszone jabłka i gruszki, rodzynki i figi. Wszystko za pieniądze kościoła. Nie wiedzą, co mają zrobić. Patrzą na szloma Franciszka Wołowskiego, ten zaś z wielką naturalnością wyciąga dłoń po rodzynkę. Dla wielu z was to zupełnie inne życie, a na dodatek ci, którym się w interesach powodzi, zostają od razu uszlachceni, jak waszmość, panie Wołowski. Czy tak?
Tak,
odpowiada Franciszek, przełykając słodycze. Tak właśnie. Ksiądz Pikulski chciałby, żeby to oni sami zaczęli mówić. Podsuwa im talerzyki, żeby ich ośmielić, zwłaszcza że pióra obu sekretarzy wiszą już nad papierem jak gradowe chmury, z których zaraz spadnie nawałnica. Ten stary, który spod oka przygląda się bacznie księdzu Pikulskiemu, jakby mu czytał w myślach, to Józef z Satanowa. Ma bardzo jasne niebieskie oczy, zatopione w ciemnej, ponurej twarzy. Uchroń mnie, Panie Jezu Chryste, od wszelkiego uroku. Modli się ksiądz w myślach i udaje mu się nie poruszyć nawet wargą i nie dać po sobie niczego poznać. Potem zwraca się do całej gromady. Powinszować waszemu ludowi mądrości, rozwagi i gorącości serc. Jużeście powitani, ale nas nadal ciekawość wielka nurtuje, jak to wszystko się stało. Po jakiej drodze szliście do wiary prawdziwej? Mówią głównie obaj bracia Szorowie, Rochatyński i Wołowski, bo też oni najlepiej znają polski. Ich polszczyzna jest nawet sprawna, trochę tylko chwiejna i niegramatyczna. Ciekawe, kto ich uczył. Pozostałych czterech włącza się tylko od czasu do czasu. Jeszcze nie zostali ochrzczeni, co może odbiera im pewność siebie. Jakub Tyśmienicki, Józef z Satanowa, stareńki dziadek, Jakub Szymonowicz i Lejba Rabinowicz grzecznie po kolei biorą pyszne figi i daktyle końcami palców i wkładają do ust. Zaczyna Józef z Satanowa. Każdy, kto studiuje uważnie Zohar, Znajdzie tam wiele napomnień o tajemnicy Trójcy Świętej i odtąd będzie go ta kwestia nurtowała. Tak i z nami było. W Trójcy jest wielka prawda i całe serce i rozum za nią się opowiadają. Bóg nie jest jedną osobą, lecz w jakiś boski, niepojęty sposób w trzech postaciach jest przejawiany. My to też mamy, więc dla nas Trójca nie obca. Bardzo nam to pasowało, przejmuje głos Szlomo, czyli Franciszek Wołowski. U nas to nic nowego. Są przecież trzy objawienia, trzej królowie, trzy dni, trzy miecze. Pikulski patrzy wyczekująco na Wołowskiego, może powie coś więcej. Nie spodziewa się jednak, że usłyszy wszystko, czego chciałby się dowiedzieć. Właśnie wnieśli tureckie piecyki z rozżarzonym węglem drzewnym i wszyscy teraz są zajęci śledzeniem ruchów służącego, który rozstawia te piecyki na posadzce. Gdy Jakub Frank przybył z Turcji w 1755 roku, przywiózł wieść o Trójcy i umiał ją dobrze przekazać innym, jako że był biegły w kabale. Wtedy to, gdy on zaczął jeździć po całym Podolu, ja też ich przekonywałem, że Bóg jest w trzech osobach, mówi Franciszek Wołowski i palcem wskazuje na swoją pierś. I ciągnie dalej, że Jakub opowiadał to najpierw kilku wybranym, nie publicznie, że owa nauka o Trójcy najlepiej wyłożona jest w religii chrześcijańskiej i że dlatego to jest religia prawdziwa. Powiedział im też wtedy w tajemnicy, że gdy drugi raz do Polski przyjedzie, to trzeba będzie im wszystkim przyjąć chrzest i chrześcijańską wiarę, ale kazał to do swojego powrotu trzymać w sekrecie. I tak też robili, bo im się ten plan bardzo podobał i powoli przygotowywali się sami, ucząc się języka i zasad wiary. Ale też wiedzieli, że to proste nie będzie, że rabini tak łatwo się z tym nie pogodzą i trzeba będzie wiele wycierpieć, jako się i stało. Wzdychają wszyscy i sięgają po daktyle. Pikulski zastanawia się, czy oni są tacy naiwni, czy udają naiwnych, ale nie jest w stanie przeniknąć ich myśli. A wasz przywódca, Jakub, jaki on jest, żeście mu tak zawierzyli? Patrzą po sobie, jakby się porozumiewali wzrokiem, kto teraz będzie mówił. W końcu znowu zaczyna Wołowski, lecz Paweł Rochatyński mu przerywa. Jak tylko pan, czyli Jakub Frank, zajechał do Rochatyna, toś widział nad nim od razu światło. Mówi i patrzy na Wołowskiego. Ten się chwilę waha, czy to potwierdzić, ale ksiądz Pikulski, a także zawieszone nad kartkami papieru pióra sekretarzy, nie pozwolą mu przerwać w tym miejscu. Światło? Pyta Pikulski niewinnie słodkim głosem. Światło, zaczyna Wołowski. Ta światłość była jak gwiazda, jasna i czysta. Potem się rozszerzyła gdzieś na pół łokcia, trwając nad Jakubem dość długo, a ja przecierałem oczy, czy nie śnię. Czeka teraz na efekt, jaki wywarły jego słowa i rzeczywiście jeden z sekretarzy z otwartą gębą siedzi i nic nie pisze. Pikulski chrząka głośno i pióro znowu opada na papier. Ale to nic jeszcze, dodaje podniecony Jakub Tyśmienicki. Gdy Jakub miał jechać do Lanskorunia, gdzie wystąpiły wiadome zajścia, już nam mówił w Brześciu, że będziemy mieli w Lanskorunie probunek i że wezmą nas w sekwestr. I dokładnie tak się stało. Jak to należy rozumieć? Pyta ksiądz obojętnym tonem. A oni zaczynają się teraz przegadywać ze sobą, przechodząc na swój język. Milczącym zaś do tej pory też przychodzą do głowy jakieś drobne cuda owego Jakuba Franka. Na wyrywki opowiadają o Iwaniu, że leczyć umiał, że często braciom i siostrom na najskrytsze ich myśli niewypowiedziane potrafił odpowiedzieć. A gdy mu przyznawali większą moc niż zwykły człowiek może posiadać, on się wymawiał i mówił, że jest najlichszy z braci. Jakubowi Tyśmienickiemu, gdy o tym opowiada, łzy zbierają się w oczach. Ociera je mankietem. Mięknie też na chwilę jasno-niebieski wzrok Józefa. Pikulski zdaje sobie sprawę, że oni tego Jakuba kochają, że połączeni są z tym odpychającym przechrztą jakąś więzią tajemniczą i ślepą, która w nim, zakonniku i księdzu, budzi wstręt. A zazwyczaj tak bywa, że gdzie więzi są bardzo mocne, tam jest również szczelina na bunt. I nagle czuję coś takiego w powietrzu, aż się boi zadać pytanie, bo jak je zadać? Wtedy Franciszek Wołowski ze wzruszeniem na twarzy opowiada, jak to Jakub tłumaczył im konieczność przejścia na chrześcijaństwo, jak po nocach Pismo Święte cytował, jak znajdował odpowiednie wersety, których uczyli się na pamięć. A potem dodał, że tylko niewielu o tym wie, bo tylko wybranym to wyjawił. I zapada na chwilę cisza. Ksiądz Pikulski czuje w powietrzu zapach męskiego potu, ostry, szczurzy. Sam nie wie, czy to jego spod zapiętej pod szyję sutanny, czy ich. Jest pewny, że ich złapał, że ich pochwycił i że nie mogą być tak głupi, by nie wiedzieli, co robią. Przed wyjściem mówią, że koniec świata jest już bliski i że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz dla wszystkich ludzi na świecie, żeby się wszyscy szykowali.